Czy paliwo kosztujące w naszym regionie niemal 6,40 za litr to dopiero początek podwyżek? Jaki wpływ na nasze zdolności obronne może mieć fabryka amunicji pod Bydgoszczą i czy Amerykanie dopuścili się zbrodni wobec Irańczyków? Między innymi o tym dziś w rozmowie dnia. Michał Słowodzian, dzień dobry. Państwo i moim gościem jest Witold Jurasz, były dyplomata, autor książek, publicysta Onetu, współautor podcastu Raport Międzynarodowy. Witam serdecznie o poranku.
Kłaniam się pięknie.
W Bydgoszczy, panie redaktorze, na stacjach benzynowych litr 95 dobija do 6 zł i 40 groszy. To faktycznie już efekt izraelsko-amerykańskich ataków na Iran?
No myślę, że jeszcze dystrybutorzy nie kupują tej droższej ropy, także prawdę powiedziawszy, myślę, że to bardziej efekt przeświadczenia, że można sprzedać drożej.
Iran twierdzi, że zablokował ciśninę Ormuz, przez którą płynie 1/5 światowej ropy naftowej. Litr benzyny po 7 zł to realny scenariusz, jeśli wszystko przed nami tak naprawdę na rynkach?
No myślę, że w pewnej perspektywie tak, natomiast nie sądzę też, żeby Iran blokował cały eksport, no bo wyobrażam sobie, że na przykład eksport ropy do Chin, czyli ich sojusznika, no nie będzie blokowany przez Teheran, przynajmniej w jakiejś dłuższej perspektywie. Poza wszystkim na rynku jest też bardzo dużo zapasów ropy, no niestety rosyjskiej w tych tankowcach floty cieni. No i no powiedzmy sobie uczciwie, że wiele państw nie będzie miało problemu, żeby skorzystać z tej podaży.
Czyli nie należy spodziewać się trzęsienia ziemi na światowych rynkach?
Czy będzie wzrost ceny na pewno i kiedy spytał mnie pan, czy to możliwe, że będzie za 7 zł, no ja pamiętam, że było i za 8, no, więc nie będę wstrząśnięty, jak będzie i 8, i 8,5, ale w jakiejś dłuższej perspektywie pytanie, czy ta wojna tak długo potrwa.
Dlaczego Izrael i Stany Zjednoczone zaatakowały akurat teraz? Mówiło się o atakach prewencyjnych, ale też mówi się o tym, że prawdziwy cel jest inny.
No, atak prewencyjny to oczywiście jest, no, delikatnie rzecz ujmując, bzdura. Zresztą, tak prawdę powiedziawszy, mało wiarygodny jest to również ten powód podawany przez stronę amerykańską, chociaż tak prawdę powiedziawszy, to oni się tam w zeznaniach mylą i Trump sam sobie za chwilę zaprzecza, że chodziło o zniszczenie programu nuklearnego. No, ja mam wrażenie, niestety, mówię niestety, no bo jakby z jednej strony oczywiście ten reżim w Teheranie no był wyjątkowo, czy jest wyjątkowo antypatyczny i nieprzyjemnie jest mi mówić o tym, że nasz sojusznik Stany Zjednoczone no, robi rzeczy, które nie wyglądają najlepiej, bo ja mam wrażenie, że tak naprawdę chodzi o zniszczenie Iranu jako, nie jako ewentualnej potęgi nuklearnej, tylko jako państwa. I mamy przesłankę jedną bardzo konkretną. Wczoraj media amerykańskie, na przykład CNN, podawało, że CIA chce uzbroić Kurdów irańskich, żeby no, ci zaczęli walkę, co to znaczy, no. Zaczęli walkę. No to znaczy, żeby była wojna domowa, tak? I to jest oczywiście w pewnym sensie logiczne, dlatego że prawdopodobieństwo obalenia reżimu, zastąpienia go jakąś siłą prozachodnią jest bardzo niskie. W najlepszym scenariuszu po prostu powstanie jakaś taka junta wojskowa, pewnie wywodząca się z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli też nacjonalistyczna, antyamerykańska, antyizraelska, no to Bibi Netanyahu wymyślił sobie, że pewnie lepiej jest ten Iran zniszczyć, tak? I niech się, że tak powiem, zajmą walką sami ze sobą.
W jednym z komentarzy ocenił pan, że w styczniu Amerykanie popełnili w Iranie zbrodnie. Mocne stwierdzenie. Co miał pan na myśli?
No, w styczniu Amerykanie, znaczy Donald Trump dokładnie, wezwał Irańczyków do wyjścia na ulicę, pisząc w tej sieci, z której korzysta Donald Trump, społecznościowej, help is on the way, czyli pomoc w drodze. No i jak wiemy, żadna pomoc nie nadeszła. Irańczycy wyszli na ulicę i zostali wystrzelani, wyrżnięci przez reżim. No, zginęło od kilku do, niektórzy mówią kilkudziesięciu, no to pewnie jest przesada, ale no kilkanaście tysięcy na pewno, tak, ludzi zostało zamordowanych. Znaczy po prostu snajperzy i funkcjonariusze sił bezpieczeństwa po prostu strzelali do ludzi za to, że ci protestują. A ci wyszli na ulicę, bo byli przekonani, że pomoc nadejdzie. I ja to porównałem do tego, co USA zrobiły w 1956 roku na Węgrzech, kiedy Radio Wolna Europa wzywało ludzi do wychodzenia na ulicę, obiecując pomoc, która nigdy nie nadeszła. To zresztą ma swoje skutki, dlatego że dzisiaj, jeżeli Trump wzywa ludzi do wychodzenia na ulicę, no to pewnie każdy rozsądny człowiek w Iranie zadaje sobie pytanie, czy znowu będzie tak, że pomoc niby ma nadejść, tylko nie nadchodzi?
Zwraca pan uwagę na milczenie Rosji po tym ataku z weekendu i stawia pan tezę, że to dowód na porozumienie między USA a Rosją w sprawie wojny w Ukrainie. O jakie porozumienie może chodzić?
Może milczenie to nie było fortunne z mojej strony wyrażenie, bo tak by pan formalnie, oczywiście Moskwa tam zabrała głos. Tylko że to oświadczenie było takie słabe, nijakie. Zresztą Moskwa też tak naprawdę nic nie zrobiła, żeby zapobiec tej interwencji amerykańskiej. No, oczywiście ktoś powie, że na co mogła zrobić. No mogła, no mimo wszystko, no nie wiem, no mógł minister Ławrow pojechać na 5-dniową wizytę na przykład, tak? A potem być zastąpionym przez premiera na przykład Rosji. Nie wyobrażam sobie, żeby Stany Zjednoczone zaczęły wtedy Teheran bombardować. Tego Moskwa nie zrobiła i ta słaba reakcja, ten brak przeciwdziałania, no jest jakąś podpowiedzią, że jest pewnego rodzaju, może nie tyle deal, nie jakieś formalne porozumienie, ale takie, że tak powiem, wzajemopanimanie z rosyjską, mówiąc, takie zrozumienie wzajemne, że no, wy macie swoją strefę wpływów, możecie ją bombardować, a my mamy swoją, nasza to Ukraina i my się nie wtrącamy tam, gdzie wy macie ważne interesy, a wy się nie wtrącacie tam, gdzie my mamy ważne interesy.
Dla Ukrainy to perspektywa bardzo zła.
Dla Ukrainy w ogóle prezydentura Donalda Trumpa jest bardzo zła, dlatego że Donald Trump obniżył wsparcie dla Ukrainy do zera, bo jest, wie pan, taka frakcja ludzi w Polsce związanych generalnie z prawą stroną sceny politycznej, że są wielkimi entuzjastami Trumpa. No ale są pewne rzeczy weryfikowalne. Amerykanie dzisiaj, nie licząc oczywiście wsparcia w walce radioelektronicznej i wsparcia ze strony zwiadu satelitarnego, nie wspomagają Ukrainy, nie dostarczają Ukrainie broni, nie dostarczają amunicji, nie dostarczają również środków finansowych, co jest przecież konieczne, bo w tej chwili połowa pieniędzy ukraińskiego budżetu idzie na armię. Oczywiście pojawiają się takie głosy w Polsce, bo to jeśli pan pozwoli, ja dosłownie jeszcze dwa słowa na ten temat, że po co wspierać tę Ukrainę? No po to, że tak długo jak Ukraina walczy, tak długo Rosjanie nie mają siły. Widzieliśmy to w czasie manewrów Zapad, żeby potencjalnie nas zaatakować, czy państwa bałtyckie. W związku z tym do Ukrainy można mieć, ja też mam na przykład w sprawie Wołynia zastrzeżenia, ale jeżeli ktoś jest przeciwny wspieraniu Ukrainy, to jest z całym szacunkiem skończonym idiotą.
I w ten sposób także, mówiąc brutalnie, kupujemy my czas na zbrojenie się. Według informacji Ministerstwa Obrony Narodowej koło Bydgoszczy w ramach programu SAFE powstanie jedna z trzech nowych fabryk amunicji, kaliber 155 mm. Panie redaktorze, to wystarczy, by nadrobić zaległości? To będzie bardzo ważna fabryka w tym całym systemie?
Tu, panie redaktorze, przepraszam, ale chylę się od odpowiedzi, bo nie wiem po prostu, jakie moce ma mieć ta konkretna fabryka. Natomiast jaka by nie była, to dobrze, że powstaje, dlatego że my po prostu rzeczywiście w tym względzie, no to jest taka pięta Achillesowa, Zresztą jakby powiedział, że kondycja polskiego przemysłu zbrojeniowego to jest wina, tu będę bardzo ekumeniczny, i PiS-u, i Platformy Obywatelskiej, i SLD, każdej kolejnej ekipy, tak? To znaczy, mówiąc krótko, tutaj politycy się oczywiście kłócą i każdy generalnie opowiada, jaki to on był genialny. Chociaż tutaj odnotuję jedno, mianowicie Michał Dworczyk, minister w czasach rządów PiS-u, z którym się nie zgadzam w całej dużej, ogromnej ilości spraw. Jakiś czas temu na Twitterze napisał, że w tej sprawie jego rząd PiS nie ma się czym chwalić. I ja jak to przeczytałem, to pomyślałem sobie, że to jest godne szacunku. To znaczy godne szacunku jest to, że ktoś zamiast tej takiej zwyczajowych zapasów w kisielu, w ramach których każda partia opowiada, jaka to ona jest świetna, ta druga do niczego, że Michał Dworczyk tutaj potrafi uderzyć się też we własne piersi. I to jest godne szacunku i to odnotowuję.
Plany na najbliższe lata są bardzo ambitne. O Bydgoszczy mówi się jako o polskiej stolicy NATO. Od jakiegoś czasu działa tu między innymi Centrum NATO Ukraina. Czego możemy w szczególności nauczyć się od walczących Ukraińców?
Oj, wie pan, to lista jest ogromna, no, walki z dronami, zresztą w tej sprawie to już Amerykanie poprosili w tej chwili Ukrainę o pomoc, bo okazało się, że im owszem dobrze idzie polowanie na irańskie wyrzutnie rakiet, bo polują nie na rakiety, a na wyrzutnie. Rakiet to Iran pewnie ma jeszcze i 2 albo 3 tysiące, a wyrzutni pewnie kilka w tej chwili, a bez nich rakiety są nieprzydatne, ale drony w Iran ma pewnie nawet i 100 lub więcej tysięcy i ich wystrzeliwanie jest bardzo proste, więc na pewno tego, na pewno rozproszenia sieci energetycznej, bo Ukraina zdołała, mówiąc krótko, no mimo wszystko spowodować, że prąd, owszem, z przerwami, ale jest, chociaż oczywiście był taki kryzysowy moment zimą, jak Rosjanie ostrzeliwali Kijów. Możemy się nauczyć tego, jak rozproszyć też produkcję zbrojeniową, to znaczy, że nie ma jednej wielkiej fabryki, tylko w jednym miejscu jest linia, która produkuje jeden komponent, 5 kilometrów dalej drugi. I mówiąc krótko, Rosjanie nawet jak coś zniszczą, to da się to szybciutko odbudować. No ale wydaje mi się, że pewnej też takiej twardości. Ta twardość jest oczywiście czasami naszym przekleństwem, bo państwa nie są schizofreniczne, czyli mówiąc krótko, jeżeli Ukraina jest twarda wobec Rosji, to jest również twarda w stosunku do nas, a to już trochę mniej fajnie, ale ta twardość jest z kolei czymś, dzięki czemu oni tą wojnę są w stanie przetrwać i chciałbym, żebyśmy jakby co byli tak twardzi jak oni.
I jeszcze jeden wątek regionalny. Bydgoska Belma zwiększa produkcję w ramach sejfu, ma produkować miny przeciwpiechotne dla Tarczy Wschód. Potrzebujemy tych min, one muszą na wschodzie się pojawić?
No, tak, chociaż też, wie pan, no, to najprawdopodobniej nie będziemy ich już w tej chwili kłaść. Zresztą to nie są takie miny, bo nam się to kojarzy, prawda, z drugą wojną, prawda, że później tam dziecko wchodzi i wylatuje w powietrze. Dzisiaj mamy miny inteligentne, mamy miny takie, które można deaktywować zdalnie albo które czekają na przeciwnika. Natomiast tak, jak najbardziej, powinniśmy te miny przeciwpiechotne stosować, bo przeciwpancerne przecież oczywiście mieliśmy, dlatego że no, przeciwpiechotne się po to montuje, żeby piechota nie była w stanie zdemontować tych przeciwpancernych. My powinniśmy stosować wszystkie metody, które, przepraszam, że tak to ujmę, ale celowo to zrobię, które w razie agresji na Polskę, które dodajmy, ja nie uważam, żeby była bardzo prawdopodobna, ale trzeba się zachowywać, jakby była, będą skuteczne w zabijaniu Rosjan.
I króciutko, przed nami kolejna rocznica wejścia Polski do NATO, za tydzień dokładnie. Sojusz Północnoatlantycki wciąż jest gwarantem naszego bezpieczeństwa?
Tak, chociaż oczywiście jest poddawany stres testowi, jeżeli użyć języka finansów międzynarodowych, przez Donalda Trumpa. No, za czasów Joe Bidena nie zadawaliśmy sobie tych pytań, które sobie dzisiaj zadajemy o wiarygodność tych gwarancji i niech to będzie odpowiedzią, kto był lepszym z naszego punktu widzenia prezydentem USA.
Póki Ukraina walczy, Rosja nie ma sił, by zaatakować kraje bałtyckie czy NATO, mówił w rozmowie dnia Witold Jurasz, były dyplomata, autor książek, publicysta Onetu, współautor podcastu Raport Międzynarodowy. Bardzo panu dziękuję. To była rozmowa dnia. Michał Słowodzian, do usłyszenia.